Dzień dobry Państwu, a moim gościem jest wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz, który jest, proszę Państwa, teraz w Wiśle, w prezydenckim zamku, w ośrodku właśnie w Beskidach. Dzień dobry Panie Ministrze.
Dzień dobry Panie Redaktorze, dzień dobry Państwu.
I od razu dodajmy, że Pan nie przyjechał tam na narty, tylko po to, żeby brać udział w bardzo ważnym spotkaniu, do którego zaraz dojdzie. Wołodymyr Zełenski, prezydent Ukrainy, przyjeżdża. Pan będzie jedną z trzech osób obok prezydenta Dudy i jego ministra do spraw zagranicznych, które będą rozmawiały z prezydentem Zełenskim, prawda?
Tak, to prawda. Pan prezydent Andrzej Duda już od wczoraj jest tutaj w Wiśle. Wczoraj mieliśmy naradę w wąskim gronie przygotowawczą taką przed tymi rozmowami. Za 3 godziny dokładnie prezydent Zełenski ląduje w Polsce, w Katowicach. Przyjedzie tutaj do Wisły. W naturalny sposób oczywiście tematem rozmów będzie sytuacja bezpieczeństwa w regionie. Wiemy o tych wszystkich napięciach, wiemy o obecności rosyjskich wojsk wokół ukraińskich granic. No i w tym trudnym momencie dla bezpieczeństwa regionu Europy Środkowej i Wschodniej naturalnym jest, że prezydenci konsultują się, wymieniają się obserwacjami, że prezydent Zełenski przyjeżdża do prezydenta Andrzeja Dudy.
Ale
po to, żeby
chyba
tutaj
coś więcej
rozmowę
niż tylko takie rytualne konsultacje, bo te można by zrobić, odbyć telefonicznie. Prezydent Zełenski przyjeżdża w chwili, kiedy CNN donosi, że, cytuję, Rosja planuje zajęcie Kijowa i obalenie władz. Znaczy, nawet jeżeli do tego nie dojdzie, to poważna stacja mówi o takiej skali zagrożeń. Rosja na granicy białorusko-ukraińskiej zgromadziła już 100 tysięcy rosyjskich żołnierzy. Na granicy rosyjsko-ukraińskiej jest kolejnych 100 tysięcy, to znaczy nawet sporo więcej niż 100 tysięcy. No, to jest poważna sprawa. Ukraina jest w zasadzie z obu stron okrążona wojskami rosyjskimi.
No, jeśli dodamy do tego jeszcze okupowany Krym i obecność floty rosyjskiej na Morzu Czarnym, to rzeczywiście z tej perspektywy sytuacja Ukrainy jest bardzo trudna i my mamy pełną świadomość, jak poważna jest to sytuacja. Stąd też nasza aktywność dyplomatyczna nie od wczoraj, nie od tygodnia, a od kilku tygodni alarmujemy naszych sojuszników na Zachodzie. Przypomnijmy tutaj szereg wizyt, rozmów pana premiera, szereg wizyt, rozmów pana prezydenta, więc to dzisiejsze spotkanie na zamku w Wiśle jest tylko jednym z elementów, ale bardzo ważnym, dlatego że będziemy rozmawiać bezpośrednio z zagrożonym, ale też bezpośrednio z państwem, które ma i powinno mieć największą wiedzę
ale
co do tych zagrożeń i co do własnej zdolności obrony.
Muszę postawić to pytanie, czego oczekuje od nas prezydent Zełenski? Czy on przyjeżdża do nas po pomoc militarną?
Panie redaktorze, no przede wszystkim oczywiście będzie oczekiwał od nas pomocy polityczno-dyplomatycznej. Tutaj jesteśmy bardzo aktywni, rozmawiamy o zatrzymaniu tej fali agresji ze strony Rosji poprzez dziś już groźbę użycia wielkich sankcji. O tym też mówił Joe Biden, o tym mówią inni liderzy europejscy, że dziś wskazanie gigantycznych kosztów Rosji może w jakiś sposób zmitygować te agresywne zamiary Władimira Putina, ale decyzję, tak jak powiedział prezydent Joe Biden, podejmie sam Władimir Putin.
Ale pan mówi o tym, że możemy udzielić wsparcia dyplomatycznego, wsparcia politycznego. No wsparcie polityczne to jest poklepanie po ramieniu, powiedzenie, dobrze, będziemy mówili w Brukseli, będziemy rozmawiali z Ameryką, trochę też w waszym imieniu, no ale czy to jest wszystko, co my możemy zrobić? To jest wszystko, co my możemy zaoferować Ukrainie?
Panie redaktorze, jak pan też pewnie zauważył, przez kilka ostatnich tygodni bardzo intensywnie próbujemy wciągać też Rosję w dialog, w dyskusję na temat sytuacji bezpieczeństwa, bo uważamy, że pewne wyzwania czy nawet problemy z perspektywy Rosji, których my nie podzielamy, ale można rozwiązywać przy stole negocjacyjnym. Stąd też dyskusje w ramach Rady NATO, Rosja, stąd też dyskusje
no dobrze,
w ramach
ale to OBWE, ciągle tylko polityka, a ja pytałem, panie ministrze, o coś innego. Panie ministrze, zwracam się do Marcina Przydacza, wiceministra spraw zagranicznych, który jest na prezydenckim zamku w Wiśle przed rozmowami z prezydentem Zełenskim. To jest pytanie, które zadają sobie też Polacy. Czy Polska udzieli, czy są takie plany w ogóle militarnego wsparcia Ukrainie?
Panie redaktorze, to oczywiście jest bardzo trudne pytanie także do dywagowania w sferze publicznej. Polska od wielu lat wspiera Ukrainę na wielu różnych poziomach, gospodarczo.
Ale panie, przepraszam, że wejdę w słowo, ale panie ministrze, no można wspierać tak jak Anglia, która wysyła na Ukrainę broń i wysyła tam swoich instruktorów, jak oni to nazywają, a można wspierać tak jak Niemcy, które de facto zabraniają lotów z pomocą wojskową dla Ukrainy nad swoim terytorium.
Pana redaktora, że jest wiele państw, które wspierają Ukrainę tak jak Anglia, Wielka Brytania, jak Stany Zjednoczone, wysyłając sprzęt, amunicję, szkoląc żołnierzy, niekoniecznie informując o tym wszem i wobec, bo raczej chodzi o pozytywny skutek, aniżeli dyskusję publiczną.
Panie ministrze, to co Rosja chce tak naprawdę w tej chwili uzyskać? Znaczy, w co gra Rosja? Czy oni chcą oderwać kolejny kawałek Ukrainy i zająć, czy też chcą po prostu obalić władzę, czyli prezydenta Zełenskiego i ukraiński rząd?
Panie redaktorze, w dwóch aspektach Rosja prowadzi tutaj swoją politykę. Z jednej strony oczywiście chce dokonać, zawrócić niejako ten proatlantycki, proeuropejski kurs Ukrainy, zatrzymać ją w integracji. Ukraina po 20 latach rządu Władimira Putina jest dużo dalej od Rosji niż była wcześniej, w sensie gospodarczym, społecznym, językowym, kulturowym i tak dalej. Więc ten proces chce Moskwa zawrócić, bo bez Ukrainy nie ma wielkiej Rosji, wielkiego marzenia rosyjskich elit siedzących na Kremlu. To jest jedno oczekiwanie. Drugie oczekiwanie to jest zmiana paradygmatu bezpieczeństwa.
Panie ministrze, nie, przepraszam,
Europie
jak
środkowej.
Słyszę paradygmat, to mi się nóż w kieszeni otwiera, bo możemy dużo rozmawiać o polityce, tymczasem oni tam stawiają nie armię dyplomatów, tylko armię z karabinami, taką realną. I pytanie nie jest o to, czy Rosja prowadzi z Ukrainą spór polityczny, tylko o to, czego militarnie chce dokonać Rosja. Czy jej wystarczy tylko obalenie władz ukraińskich, czy oni chcą po prostu zająć kolejny fragment Ukrainy? No, jeżeli prezydent amerykański mówi, że ten konflikt może się rozdać na sąsiednie kraje, no to ja się zastanawiam, jakie sąsiednie kraje ma na myśli. Mówi też o wzmocnieniu obecności wojsk amerykańskich w Polsce i w Rumunii.
To był drugi wątek, który chciałem przedstawić. Rosja oczekuje wycofania jednostek natowskich z Europy Środkowej i Wschodniej i powrotu de facto do sytuacji z początku lat 90., gdzie państwa naszego regionu albo nie były członkami NATO, albo w sensie fizycznym były członkami na papierze, natomiast wojsk natowskich tutaj nie było. Słowem, to co udało się Andrzejowi Dudzie, panu prezydentowi uzyskać, obecność amerykańską, obecność natowską w Polsce, w regionie, Rosja oczywiście chce nas cofnąć do poprzednich lat. I ja w tym sensie patrzę na tą sytuację bezpieczeństwa.
Niekoniecznie
na rozlanie się działań militarnych.
Panie ministrze, ostatnie zdanie, które chciałem usłyszeć, to jest właśnie to pytanie. Czy Polsce grozi to, że tuż za naszą granicą rozpocznie się wojna i być może będziemy wspominać z rozrzewnieniem, to była ironia, te drobne prowokacje, które mieliśmy na granicy białorusko-polskiej.
Sytuacja jest poważna. Rzeczywiście Ukrainie grozi tutaj konflikt militarny. Mamy obecność rosyjską także już teraz na Białorusi, bo Rosja ćwiczy na Białorusi. Ja nie jestem tutaj zwolennikiem straszenia, ale no zawsze tego typu napięta sytuacja może negatywnie rezonować w regionie. Choć uspokajam, Polska jest przygotowana do tej sytuacji.
Radio
ma też odpowiednie
RMF24.
Jesteśmy bezpieczni.
Radio RMF24. Jesteśmy bezpieczni, zapewnia Marcin Przydecz. Porozmawiamy o tym w internecie. Słuchaczom RMF-u serdecznie dziękujemy. Panie ministrze, no bo tak naprawdę tu jest szereg pytań, na które, jak rozumiem, no nie na wszystkie może nam pan odpowiedzieć, ale to nam wszystko, ten cały kryzys, którego jesteśmy świadkami, każe nam zadać również pytanie o siłę NATO. Ja wrócę do tego, co się dzieje z Niemcami, to znaczy ukraiński minister obrony Oleksiej Ryznikow mówi wprost, że Berlin zawetował zakup przez Ukrainę karabinów przeciwdronom i systemów przeciwsnajperskich. Później się zgodził na zakup czegoś tam. Tak czy owak, Niemcy blokują przeloty z brytyjską bronią nad swoim terytorium, a sami, jak twierdzi Ryznikow, nadal budują z Rosją Nord Stream 2, a tym samym czasie blokują naszą broń defensywną, i to nieuczciwe. Na czym polega solidarność NATO, jeśli tak potężny kraj jak Niemcy nie gra w jednej drużynie razem z Amerykanami i z Wielką Brytanią?
No wie pan, trudno mnie obsadzić tutaj w roli rzecznika Urzędu Kanclerskiego czy MSZ-u niemieckiego, mając też na uwadze stanowisko rządu, którego jestem, mam przyjemność być członkiem. Są inne opcje polityczne w Polsce, które stawiały, że tak powiem, na rolę Niemiec w polityce bezpieczeństwa w tej części świata.
To no dobrze, myślę, ale zostawmy uczciwości. To jest pytanie zupełnie poważne. No
co... Dziś w tej poważnej sytuacji ja uważam oczywiście, że my powinniśmy zachować pełną jedność NATO i wszyscy ci, którzy próbują ją rozbijać, szkodzą bezpieczeństwu Europy. Gwoli ścisłości, żeby też być fair, to nie jest też tak, że Niemcy zablokowały przelot amunicji z Wielkiej Brytanii do Kijowa. Zdementowano tą informację.
Przepraszam, te informacje dokładnie zdementowano tak, żeby jej nie zdementować. Ja dokładnie przeczytałem to, co mówili niemieccy politycy i urzędnicy w tej sprawie. Otóż oni stwierdzili, że po prostu Wielka Brytania nie zwracała się z prośbą o zgodę. Znaczy, wie pan, no nie zwracała się, bo dostała wcześniej sygnał, że nie dostanie takiej zgody i dlatego wolała latać przez Danię, wolała latać naokoło. No nikt normalny nie powie.
No i z samego tego faktu właśnie to już można wywnioskować, że postawa Niemiec jest tutaj ambiwalentna, jest niepewna, prawda, skoro główni sojusznicy sami decydują się omijać na wypadek ewentualnego zablokowania.
Panie ministrze, ale ja naprawdę nie uciekam do prostych skojarzeń historycznych, ale w sytuacji, w której naprawdę to wygląda bardzo, bardzo źle i amerykańscy prezydent, amerykańscy dyplomaci najwyższej rangi i politycy amerykańscy mówią o tym, że grozi nam wojna, że wojna nie tylko Rosji z Ukrainą, ale i z sąsiednimi państwami. A w tym czasie niemiecka minister spraw zagranicznych Annalen Baerbock jedzie do Moskwy i tam odbywa urocze rozmowy z ministrem rosyjskim Ławrowem, w którym mówi, że co prawda są między nami poważne różnice, ale, cytuję, widzimy ogromny potencjał współpracy w wielu sprawach. Znaczy, no, ja bardzo pana przepraszam, ale to naprawdę źle wygląda.
No, panie redaktorze, mnie też jako dyplomacie trudno jest komentować tego typu wystąpienia. Z całą pewnością ta wizyta i w Moskwie, ale też poprzedzająca w Kijowie przez wielu analityków i komentatorów została negatywnie odebrana. Tam pojawiły się też w samym Kijowie opinie czy decyzje o tym, że Niemcy w żaden sposób nie będą wspierały Ukrainę. No, w żaden sposób, w sensie dostarczając broń czy amunicję, w momencie rzeczywiście tego najtrudniejszej sytuacji ataku potencjalnego ze strony Rosji, no była to wypowiedź niefortunna, ale...
Niefortunna? To nie jest niefortunna wypowiedź. Nowy rząd niemiecki pierwsze co robi, to jedzie do Moskwy i w sytuacji, w której od miesięcy wszyscy mówią, że Rosja ma plan ataku na napaści. W zgodzie z prawdą. Napaści. Regularnej, zbrojnej napaści na Ukrainę i rozlania tego konfliktu po połowie Europy. Co robią Niemcy? Niemcy nie wspierają Ukrainy, nie wzmacniają NATO, tylko Niemcy jadą do Moskwy dogadywać się z Rosjanami?
Może aż tak tego bym nie czytał, że jadą dogadywać się, no, ale też mówię, ja nie chciałbym być tutaj rzecznikiem interesu Niemiec. Znamy krytyczne opinie na temat polityki niemieckiej z naszej strony. Dziś raczej staram się szukać czy przekonywać partnerów zachodnich do tego, aby się zaangażowały na wschodzie. Z Niemcami jest oczywiście bardzo trudno. Niemcy mają swoje interesy biznesowe, które często przedkładają nad wartości, o których tak dużo mówią, czego Nord Stream 2 jest najlepszym przykładem. I gdyby nie Nord Stream 2 i gdyby nie Nord Stream 1, ta dzisiejsza sytuacja bezpieczeństwa byłaby zupełnie inna. Bylibyśmy też mniej podatni na wpływy rosyjskie, bo i ceny energii dziś byłyby zupełnie zupełnie inne w Europie. To my powtarzaliśmy, że poprzez tą rurę na dnie Morza Bałtyckiego płyną nie tylko do Europy rosyjskie nośniki energii, ale płynie też rosyjski interes, rosyjski sposób uprawiania polityki zagranicznej
kropka.
I podatność Europy na decyzje z Kremla.
Ja, skoro jesteśmy przy energetyce i polityce zagranicznej, to nie mogę nie spytać o Turów. Wie pan, właściwie nie bardzo wiem, jak zadać to pytanie, żeby pokazać, że coś się nowego dzieje, bo nic nowego się nie dzieje. Znaczy, jest kolejny etap rozmów polsko-czeskich i wszyscy mówią, że tak, tak, wkrótce się dogadamy, a to wkrótce to jest 240 dni od majowej deklaracji premiera Morawieckiego, że już się dogadaliśmy. Dzisiaj mija 240 dni od majowej deklaracji premiera, że w zasadzie wszystko jest dogadane. Nic nie jest dogadane. Kiedy wreszcie Polska porozumie się z Czechami?
Myślę, że ten licznik, panie redaktorze, powinien zostać wyzerowany w momencie zmiany rządu w Czechach.
Ale zmiana rządu już nastąpiła przecież.
Więc mamy prawo podejrzewać, że strona czeska za poprzedniego rządu, za rządu pana premiera Babisza, absolutnie była niezainteresowana sfinalizowaniem tych rozmów.
A teraz jest zainteresowana, tylko też się nie potrafimy dogadać?
No, te rozmowy dopiero tak naprawdę rozpoczęły się tuż przed świętami. No, mamy 4 tygodnie, odbyły się dwie rundy. W porównaniu do 18 poprzednich rund, to jesteśmy tutaj dopiero na początku.
Zaraz, dwie rundy plus 18, mamy 20 rund negocjacji o tak drobną w sumie rzecz, jak Turów. Mówię drobną, bo oczywiście to ona nie jest drobna dla mieszkańców Turowa i okolic, ale w relacjach Polski z dużym sąsiadem, a ważnym sąsiadem, a Czechy są dla nas ważnym sąsiadem, no to bardzo pana przepraszam, w zasadzie to jest do dogadania na jeden dzień. Premierzy powinni siąść i powiedzieć, dobra, dogadaliśmy się, niech nasi ministrowie ustalą szczegóły, koniec, kropka.
No i tak początkowo właśnie miało być i tak też nasi premierzy, dlatego pan premier Morawiecki publicznie powiedział, że jesteśmy w zasadzie dogadani, bo miał zapewnienie od swojego czeskiego odpowiednika. No, rzeczywistość później okazała się nieco inna albo dużo bardziej zmienna.
No dobrze, ja jestem tutaj zdążycie oczywiście na rocznicę tych słów, że już wszystko w porządku?
Przedwczoraj odbyła się kolejna runda w Warszawie. Czesi byli w Warszawie. Jest propozycja polska na stole.
Szwedzi też byli w Warszawie.
Wrócili do Pragi po to, żeby uzyskać akceptację polityczną. Ja nie wiem, jak ta sytuacja się potoczy w najbliższych dniach, ale
To, co usłyszeliśmy. Nie wiem, jak się sytuacja potoczy w najbliższych dniach. Obawiam się, że to jest jedyny konkret, jaki padł. To, że pan tego nie wie.
Tutaj budować przesadnych oczekiwań. Z naszej strony oferta jest na stole. Jesteśmy gotowi i elastyczni do
dobrze,
do
panie ministrze, to
natomiast
jeśli chodzi o relacje polsko-czeskie,
i druga strona też musi chcieć podpisać porozumienie.
Jeśli chodzi o relacje polsko-czeskie, to doszło do zupełnie niebywałej sytuacji, w której w polskich mediach politycy z premierem włącznie odwoływali przez media ambasadora Polski z Czech. Ambasadora, który był ambasadorem, zdaje się, przez 3 tygodnie. I tu pytanie, czy pan Mirosław Jasiński jest już w Polsce?
Panie redaktorze, jestem w Wiśle, więc nie wiem, czy on akurat dzisiaj, teraz, w tym momencie jest w Polsce, ale decyzja zapadła, ten proces jego odwołania się toczy.
No ale zaraz.
I w zasadzie jest przesądzona.
Wczoraj był pan w Warszawie, a Wisła to też nie jest koniec świata. Ja wiem, że to jest przesądzone i minister zostanie odwołany, ambasador, przepraszam, w Pradze zostanie odwołany. Pytam tylko, czy on już wrócił do Polski, czy my mamy ambasadora w Pradze?
Mamy placówkę dyplomatyczną funkcjonującą, zawsze jest kierujący placówką. Jeśli nie ma ambasadora, kieruje nim charge d'affaires, więc proszę się tutaj nie martwić, polska dyplomacja.
Panie ministrze, czy to nie jest taki przykład tak naprawdę tego, jak wyglądają wewnętrzne konflikty w rządzie? Oto minister Sasin nie dopilnował, jego ludzie nie dopilnowali ewidentnie rozmów z Czechami i kopalnia w Turowie stanęła w takiej oto sytuacji, że no, stała się kością niezgody, kopalnia i elektrownia, kością niezgody w relacjach polsko-czeskich. O tym, że wina leży po stronie ministra Sasina, mówili polscy eurodeputowani z Prawa i Sprawiedliwości, bo podkreślam, nie żadna jakaś wroga opozycja, tylko pisowscy eurodeputowani, tu w moim studiu. A tutaj nagle się okazuje, że Sasin zawinił, ambasadora powiesili, tak?
Panie redaktorze, znaczy ambasador został odwołany nie ze względu na kwestię Turowa, tylko ze względu na, no niestety, pewien brak profesjonalizmu i niezrozumienie swojej roli jako przedstawiciela Polski za granicą. Polski ambasador nie jest komentatorem rzeczywistości, nie jest ekspertem opiniującym i wydającym swoje opinie, tylko jest polskim urzędnikiem za granicą.
Mówił to samo, co w Polsce mówią inni politycy obozu rządzącego. No, nie mówił niczego skandalicznego.
Nie są politykami. Ambasadorowie nie są politykami.
A kim są, przepraszam?
Są reprezentantami polskiego interesu za granicą.
Ale przepraszam, ambasador taką rolę jeśli pan mówi, że ambasador to nie jest polityk, to ja się zamieniam w sług naprawdę. To kim on jest? Dyplomata to nie jest polityk?
W tym sensie nie jest politykiem, że nie jest komentatorem swobodnym rzeczywistości. To jest, nie jest tak, że ambasador przyjdzie do pana redaktora i będzie opowiadał cokolwiek mu się wydaje, cokolwiek uważa.
To prawda. Gościłem tu paru ambasadorów i dość swobodnie się wypowiadali, panie ministrze. Natomiast nigdy nie było takiej sytuacji. Wie pan, no, pan nie może tego, jak rozumiem, oficjalnie potwierdzić, ale o tym, że istnieje konflikt między wicepremierem Sasinem a premierem Morawieckim, wiedzą wszyscy. I mam wrażenie, że pan minister Jasiński padł właśnie ofiarą tego konfliktu.
No, to jest wrażenie pana redaktora. Ja nie zupełnie je podzielam.
Że panie prywatnie może podzielać, ale służbowo, a teraz jest pan służbowo, rozumiem, pan tego głośno nie powie. Panie ministrze, to w takim razie, kiedy będzie ambasador Polski w Pradze? Że tym pytaniem zakończę ten wątek.
Są już decyzje co do ewentualnych kandydatów. Ta lista skróciła się już do 2-3 nazwisk. W zasadzie w perspektywie następnych kilku tygodni myślę, że będzie już wybrane nazwisko. I tak jak powiedziałem kiedyś publicznie, w pierwszej połowie tego roku nowy ambasador będzie już w Pradze, będzie z listami na Hradczanach.
A co dalej z panem Jasińskim?
No to już jest pytanie do pana Jasińskiego.
No nie, czy on wraca do MSZ-u, do pracy w MSZ-cie?
Pan Jasiński nie był pracownikiem etatowym MSZ-u, więc myślę, że wróci do swojej aktywności. Zdaje się, że był z Wrocławia, więc pewnie wrócił do Wrocławia.
Panie ministrze, dobrze, to czy pan, że wróca trochę do relacji polsko-ukraińskich, polsko-rosyjskich, czy pan się nie boi, że w tej chwili czeka nas na przykład obok konfliktu na Ukrainie, taka fala prowokacji rosyjskich w Polsce. Mówią o tym komentatorzy, że bardzo łatwo jest na przykład zniechęcić Polaków do, nie wiem, do pomocy Ukrainie, choćby przez to, że zaraz, nie wiem, nagle ktoś pomarze pomniki w Polsce i napisze im tam po ukraińsku śmierć Lachom tam albo prawda, Przemyśl nasz i my się będziemy tutaj ekscytować właśnie takimi wydarzeniami.
Z całą pewnością są przygotowane scenariusze takich działań dezinformacyjno, ale asymetrycznych, powiedziałbym, na kierunku na zachód od Rosji.
No dobrze, a tutaj po polsku to co chce pan powiedzieć?
Prowokacje różnego rodzaju, ataki cybernetyczne, próba skoncentrowania naszej uwagi na sprawach pobocznych, próba odwracania uwagi, podzielenia nas tak, żebyśmy się zajmowali innymi tematami, a jednocześnie zohydzania, zobrzydzania naszych partnerów z regionu. To jest zresztą, jakby mamy dowody na to, że tego typu działalność jest prowadzona w Polsce od wielu lat. No, to mazanie pomników jest jednym z elementów, ale działalność dezinformacyjna poprzez jakieś fejkowe informacje, poprzez fejkowe maile, poprzez właśnie ataki cybernetyczne, to wszystko ma na celu zwiększenie poziomu destabilizacji w Polsce.
Panie ministrze, pan jeździ na nartach?
Tak, ja jeżdżę na nartach, choć nie jestem tutaj profesjonalistą, lubię, ale raczej w ramach rozrywki.
A wziął pan ze sobą narty? No bo to w końcu, wie pan, znane są przypadki dyplomacji ping-pongowej amerykańsko-chińskiej, to może tutaj między Polską a Ukrainą będzie dyplomacja narciarska?
Ja nie wziąłem nart tutaj do Wisły. Ta wizyta prezydenta Zeleńskiego ogranicza się do 2 dni. Tutaj raczej koncentrujemy się
na stoku
rozmowach.
Nic?
Nie jest planowane wyjście na stok, natomiast są planowane tutaj spacery po okolicznych lasach.
Ale spacerować będą pieszo czy z nartami, bo to jest, wie pan, różnica.
Myślę, że raczej pieszo. Naprawdę chodzi o to, żeby ze sobą rozmawiać w sposób bezpieczny, ale też, no nie oszukujmy się, no w górach zimą potrafi być pięknie, a wyglądam za okno ośnieżone góry. Myślę, że ta atmosfera tutaj będzie sprzyjać szczerej i dobrej rozmowie, mimo tych trudnych czasów.
Szczerej, dobrej rozmowie. Proszę uważać na głowę. Może rozboleć po wieczornych, długich rozmowach. Dziękujemy serdecznie. Naszym gościem był Marcin Przydacz, wiceminister spraw zagranicznych. Dziękuję serdecznie. Kłaniam się nisko. Do widzenia.
Dziękuję. Miłego dnia.